Witam drogie siostry, drodzy bracia. Cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj razem z wami. I tak jak już was pastor wspominał, próbowaliśmy się jakoś ułożyć i nie dało się. I teraz się układałem tutaj z drugim pastorem i jakoś tak się ułożyło, że ten weekend mogłem, dlatego że w poniedziałek wylatuję do Izraela i a potem z kolei już cały czerwiec, lipiec będę miał grupy ocalałych z Holokaustu, weteranów, żołnierzy. Tutaj przyjeżdżają na różne obozy, które od kilku lat organizuję. I może kilka słów powiem o sobie. Nazywam się Kazimierz Barczuk. Mam 61 lat. Trzy córki, żonę Dorotę oczywiście, trzy córki. Trzech zięciów, sześcioro wnucząt. Od 36 lat jesteśmy w związku małżeńskim i w służbie też od 78 roku jestem pastorem. I moje dzieci też służą muzycznie i nie tylko. I pamiętam, kiedy miałem chyba 25 lat. Byłem już pastorem wtedy. Zmarła moja babcia. I kiedy pojechałem do tego miasteczka, gdzie się urodziłem, na południu Polski, w województwie opolskim, i z wujkiem poszedłem do szpitala, czy wujek i lekarz dał taką torebkę babci, tą, którą każda kobieta ze sobą zawsze ma, także nie wiem, co panie macie w tych torebkach, ale tam zawsze jest różności. Ja pamiętam, że czasami jak moja żona nie może znaleźć telefonu, to ja muszę dzwonić, chociaż ona wie, że ma w torebce, tylko nie może go namierzyć i wtedy jakoś po sygnale do niego dojdzie. I tam różne rzeczy, te od tych osobistych, różne. A moja babcia miała w tej torebce to zdjęcie. Ono było zrobione w 63 roku przez brata Prowera. Nie wiem, czy słyszeliście takie nazwisko. To był Żyd, który mieszkał w Bielsku Białej, wierzący, jeden z lepszych skrzypków. I on się przyjaźnił z moją babcią. I kiedy on był w Izraelu, wrócił i to zdjęcie jej dał. I babcia do swojej śmierci przez 17 lat to zdjęcie miała cały czas ze sobą. Ja pytam wujka, mówię: wujek, a dlaczego babcia nosi to zdjęcie w torebce? Wujek zaczął płakać i mówi: Kazik, jesteśmy Żydami. I wtedy tak po raz pierwszy, chociaż u nas tam mówili, że Żydzi, ale w tym miasteczku, w którym ja byłem, to każdy, kto nie był katolikiem, to był Żydem albo Niemcem. Zależy skąd przyjechał albo jak był. Także myślę, tak się mówiło. Ale wtedy ja już miałem swoją służbę w Warszawie, tam w kościele. Babcia była pierwsza, która w naszej rodzinie uwierzyła. Ona była ortodoksyjną Żydówką wcześniej. Mieszkała dzisiaj to jest zachodnia Ukraina, przedtem to była wschodnia Polska. I kiedyś, kiedy pracowała w ogrodzie, jeden człowiek szedł i powiedział do niej: Hajka, bo tak miała na imię. Ja ją znałem wcześniej jako Klara, bo ona zmieniła po wojnie imię. Ale wtedy nazywała się Hajka. I on mówi: Hajka, Mesjasz, na którego ty czekasz, on już przyszedł. To jest Jezus. To było wszystko, co on jej powiedział. I odszedł stamtąd. Babcia przerwała pracę w tym ogródku, popatrzyła się do nieba i mówi: Boże, ty widziałeś tego człowieka. Słyszałeś, co on powiedział. On powiedział, że Jezus jest Mesjaszem. Powiedz mi, jak jest. Bóg ją wtedy ochrzcił Duchem Świętym, tam w tym ogrodzie, gdzie ona była. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczała, nie wiedziała, co to jest, ale jedno wiedziała, że Jezus jest Mesjaszem. Ona z dziadkiem miała 12 dzieci, jednym z nich była moja mama. Potem tam wiele osób się w tej wiosce nawróciło. Dziadek był wtedy, to nie był pastor ani przełożony. W każdym razie on to prowadził, te, zgromadzenia było ponad 100 osób już tych wierzących ludzi, którzy tam byli. Potem wybuchła wojna. Niemcy szukali Żydów i każda babcia była gdzie indziej, każde dziecko było gdzie indziej, w każdej innej rodzinie. Mama wtedy miała 12 lat chyba. Była też koło Tarnopola na jednej wsi. Nie było łatwo. Przechowywali ich wierzący Ukraińcy, którzy... I to często było tak, że część tej rodziny była wierząca, część nie, część była w bandach, część... I ci członkowie rodziny niewierzący wiedzieli, że to nie jest rodzina, że to jest... Ale Bóg ochronił wszystkich. Nikt nie zginął. Dziadek był... Nawet jeździłem potem oglądać, to był taki hutor, była stodoła i w stodole była podwójna ściana. Także on tam 7 miesięcy był w dzień, a w nocy tylko wychodził na spacer dookoła tej stodoły. Babcia była z najmłodszym synkiem, on już nie żyje, był kiedyś pastorem w Opolu. Teraz jest jego syn tam pastorem. On miał wtedy 6 lat chyba albo 5. I pamiętam z opowiadań, oczywiście to już potem, jak zacząłem dochodzić i dopytywać się. Był też wielki głód, zresztą pamiętacie to z historii, a może ktoś... I wujek przyszedł do babci i mówi, mamo, daj mi chleba. A babcia mówi, ty nie ma chleba. A on mówi, ale tam w kredensie ja widziałem. A on mówi, tak, to jest na jutro, ty dzisiaj jadłeś, a ten chleb jest na jutro. I wujek wtedy powiedział, mamo, a Bóg da jutro. Babcia zaczęła płakać i oddała mu ten ostatni kawałek chleba. A na drugi dzień do tego domu przyszedł pies z chustą w zębach, a tam było mięso i chleb. Zostawił przed drzwiami. Pies też był głodny, ale tego nie jadł. I odszedł. Bóg się troszczył i nawet jak my nie mamy nadziei, to on nam daje, on się troszczy. Przeżyli wszyscy. Potem tato mój był, wtedy to jeszcze nie był z tej rodziny, ale też był wierzący. Tato został ochrzczony Duchem Świętym, jak miał 6 lat. W Zbarażu mieszkali. Ale był w obozie, był w Oświęcimiu. Kiedy wojna się skończyła, tam już to nie była Polska, także wszystkie dzieci schodziły się tam na opolszczyznę. I też tam ja się urodziłem. I jak już powiedziałem o swoich korzeniach, czy o swoim pochodzeniu, dowiedziałem się już będąc dorosłym człowiekiem. I miałem swoją służbę. I służyłem tak najlepiej, jak umiałem. Ale któregoś dnia, kiedy modliłem się przed Bogiem, powiedziałem, Boże, Ty wiesz, co jest w moim sercu. Ja chciałbym wiedzieć, co jest Twoim. Moi kochani, czasami dobrze jest wiedzieć, jakie Bóg ma marzenia. Co sprawia Mu radość, co Go smuci. Ja mówię, Boże, Ty wiesz, co jest we mnie, co jest w moim sercu. Ja chcę wiedzieć, co jest Twoim. I pamiętam, wtedy czytałem List do Rzymian, 10 rozdział, 1 wiersz. A tam jest modlitwa i Paweł mówi tak. Moje modlitwy i pragnienie mojego serca zmierzają ku zbawieniu Żydów. Paweł, on był posłany do nieżydów. Czytamy tak w Bożym Słowie, że Piotr był do obrzezanych, Paweł był do nieobrzezanych. Ale Paweł nie mówi o swojej pracy, o swojej służbie, którą wykonuje. Paweł mówi o swoich marzeniach, o swoim pragnieniu, coś, co jest gdzieś w głębi jego serca. Paweł mówi, moje modlitwy i pragnienie mojego serca zmierzają ku zbawieniu Żydów. Ja to odebrałem, mówię, Boże, jeżeli to jest Twoje pragnienie dla mnie, to ja chcę to robić. To ja chcę to robić. I zacząłem rozmawiać z żoną. Mówię, Dorota, nasza służba się zmieni teraz. Bóg mnie woła do służby wśród Żydów. A ona mówi, no Kazik, no to kim ty będziesz teraz? rozmawiałem ze starszami w kościele, ja mówię, pójście mnie do moich braci. A mówię, to co, wyjedziesz do Ameryki, do Izraela, do Rosji? W Polsce nie było Żydów, bynajmniej tak oficjalnie. Nie było ani dzielnicy żydowskiej, nie było miast, gdzie możesz powiedzieć, że tu mieszkają Żydzi, tam nie, tu. Chociaż jak czytasz te takie skrajnie prawicowe, to wszyscy są Żydzi, w rządzie, wszędzie. Bynajmniej według ich oceny. Nawet pamiętam z takiego, z przedwojennych, też były takie gazety i jeden Żyd czyta taką gazetę, która... A mówi, ty jesteś, od kiedy ty taki antysemita? A mówię, a czemu? A mówi, dlaczego nie czytasz naszych gazet, tylko czytasz taką antysemicką gazetę? A mówi, wiesz co, bo w naszych czytam, że tu jest kryzys, że nie ma pracy, nie ma jedzenia, a tu pisze, że rządzimy światem, mamy pieniądze, to mi jakoś lepiej się to mi się jakoś lepiej czyta, że wszystko mamy, a w tamtych nie. I to jest... I mówię, Paweł był posłany do nieżydów i ja też mówię, nie wiem, czy ja pojadę, czy gdzie pojadę. Jedno wiem, co Bóg chce, abym ja robił. I zacząłem u siebie w domu robić spotkania szabatnie. Czasami, kiedy ja mówię szabat, to wierzący chrześcijanie często zaczynają tak, no to co, zamieniłeś niedzielę na sobotę? Czasem mówię, no tak, no ty masz szabat, jesteś Żydem, to szabat, mówi, a ja chodzę w niedzielę do kościoła. Ale szabat nie mówi, którego dnia chodzisz do kościoła. Szabat w ogóle nie mówi o zgromadzeniu. To jest siódmy dzień, kiedy Bóg pracował sześć dni, siódmego dnia odpoczął. I pierwszy dzień życia człowieka to był Boży odpoczynek, a stworzył nas na swój obraz, swoje podobieństwo, czyli stworzył nas do odpoczynku. To jest dobra teologia. Mi się ona podoba, że nie do pracy, a do odpoczynku. A często to podkreślam tak, bo niektórzy mówią tak, że w Starym Testamencie było tak, że musiałeś sześć dni pracować, żeby zasłużyć na odpoczynek. Czyli to było zbawienie z uczynków, musiałeś coś robić. A Nowy Testament mówi, jest zbawienie z łaski. Ale Stary Testament mówi też o zbawieniu z łaski. Pierwszy dzień życia człowieka to był odpoczynek. To Bóg pracował, nie człowiek. Człowiek został stworzony szóstego dnia i pierwszy dzień jego życia to był, Bóg odpoczywał i on razem z Bogiem odpoczywa. I pewnie by tak było, gdyby człowiek słuchał Boga. Gdyby człowiek słuchał Boga. Ale zaczęliśmy robić te spotkania szabatnie. U nas w domu najpierw ja, moje dzieci, nigdy tego nie robiłem wcześniej. I to nie ma znaczenia. Kiedy chodzę do kościoła? W niedzielę chodziłem do kościoła, bo byłem pastorem i do dzisiaj tak jest. W szabat zrobimy szabat, a w niedzielę chodzimy na nabożeństwo i w szabat też. Tyle, że na pierwszy szabat zaprosiłem swoją znajomą z teatru żydowskiego w Warszawie. Ona mówi, że od wojny jest to pierwszy jej szabat. Ona nie była religijną, bardzo poranioną poprzez wojnę. I zapytała mnie, czy może swojego kolegę zaprosić na następny szabat. Ja mówię, dobrze, niech przyjdzie. I przyszli oboje za tydzień. Ja wtedy nie wiedziałem, czy są Żydzi, gdzie oni są, czy są jacyś w ogóle. I pamiętam ten przyjaciel, ten kolega, dzisiaj jest moim przyjacielem, chociaż mógłby być moim ojcem, bo jest mniej więcej prawie rówieśnik mojego taty. On przyszedł, on był i jest do dzisiaj prezydentem weteranów, Żydów, którzy brali udział w II wojnie światowej. Przyszedł i po szabacie wyciąga takie kartki z tego i mówi, Kazik, tutaj mam listę weteranów. Starzy ludzie, którzy przeżyli Holokaust, okupację, byli żołnierzami w czasie wojny. W polskiej armii było 176 tysięcy Żydów. W armii amerykańskiej było 500 000 Żydów. W Armii Czerwonej było 500 000 Żydów. Często mówimy, że Żydzi nie walczyli, że oni się poddali. 1 200 000 ich walczyło w czasie II wojny światowej. I on mi dał listę 1500 nazwisk. Wydrukowaną z telefonami, z adresami. Godzinę wcześniej ja nie wiedziałem, czy są jacyś Żydzi, a godzinę później ja już miałem adresy I on mówi, czy możesz się nimi zająć? Do których będziesz chciał iść, powiedz wcześniej, a do nich zadzwonię, oni cię przyjmą. I tak się rozpoczęło. Większość była z nich z Warszawy. Zaczęliśmy ich odwiedzać. Dzisiaj z tej grupy żyje kilkaset, może 200 albo 300. Ale wielu odwiedziłem. Wielu pod koniec swojego życia uwierzyło w Boga. A ci, co nie uwierzyli, to bynajmniej zobaczyli inny obraz chrześcijaństwa. Zobaczyli, że są ludzie, na których im zależy, są ludzie, którzy oni się troszczą, którzy ich kochają. I nie wiem, może też podejmowali jakieś decyzje, bo to nie moim zadaniem. Naszym zadaniem jest siać, a Bóg daje wzrost. Naszym zadaniem jest być świadkiem, być świadectwem tego, co Bóg robi w naszym życiu. A resztę zostawiamy Bogu. I tak to szło. Potem zacząłem organizować obozy dla dzieci z biednych rodzin żydowskich. Wtedy był jeszcze Związek Radziecki, z byłego Związku Radzieckiego. Przyjeżdżali do Polski i miałem z Uralu, z Moskwy, z Petersburga, z Ukrainy, z Białorusi. Przyjeżdżali do Warszawy pociągiem i potem na Mazury, do Ostródy. Pamiętam, pierwsza grupa, to jechaliśmy, przywieźliśmy ich autobusem. Pojechaliśmy pociągiem do Petersburga, stamtąd przywieźliśmy ich autobusem. I miałem w Warszawie przyjaciela. On już zmarł. On był profesorem literatury jidysz. Mieszkał w Warszawie, mieszkał w Jerozolimie, miał dom. Wykładał na Oksfordzie, Sorbonie. Wykładał też na Harvardzie. Był jedyny chyba, który żył wtedy na świecie, który był takim ekspertem od literatury jidysz. I myśmy dużo rozmawiali. On nie był w ogóle religijny, ale pojechał do Izraela, tam już był na emeryturze, miał ponad 76 lat wtedy i pisał książkę, a tam zachorował na raka. I żona była dużo młodsza, bo to była jego druga żona, on był wdowcem i on powiedział żonie, że chce umrzeć w Warszawie. Wiedział, że umrze i ona zadzwoniła do mnie, ja ich spotkałem na lotnisku, ale już był tak słaby, że pojechaliśmy prosto do szpitala. W szpitalu był tydzień, lekarz powiedział, że raczej nie ma żadnej nadziei, że ona podjęła decyzję, żeby zabrać go do domu. Ja ich odwiedzałem go, modliliśmy się razem, rozmawialiśmy dużo. I pamiętam, to była niedziela, wtedy już miałem dzieci żydowskie z Petersburga w Ostródzie. Ja byłem w Warszawie, na niedzielę przyjechałem do Warszawy. I byłem na nabożeństwie, mieliśmy wtedy dwa nabożeństwa, bo tak do dzisiaj, bo nie mieściliśmy się na jednym. Żona była na pierwszym, a ja usługiwałem przy wieczerzy, także byłem na obu. I na drugim, w czasie mojej usługi, żona przyszła i podała przez kogoś kartkę. I ta kartka była napisana, że Hone, on już był nieprzytomny przez tydzień czasu, że Hone odzyskał przytomność. Jego żona to napisała i pierwsze słowa, jakie powiedział, to powiedział, dajcie mi tego Jezusa. Ja przeprosiłem zbór, wsiadłem w samochód, pojechałem do niego do domu. Modliliśmy się, Hone uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem. I potem, kiedy z nim się żegnałem, mówię, Hone, ja jadę do... Mam żydowskie dzieci, które przyjechały tutaj wypocząć. Jadę na Mazury, będę tutaj w czwartek. Albo spotkam cię tutaj. Jak nie spotkam cię tutaj, to spotkamy się u Pana. I on zaczął płakać. Mi trochę było głupio, że mu tak powiedziałem. I on tak popatrzył na mnie i mówi, Kazik, ja nie płaczę, dlatego że umieram. Ale mówi, nie myślałem, że dożyję do takiego czasu, że do Polski będą przywożone żydowskie dzieci dla innego powodu niż je zabić. Ta trauma, która szła, tutaj do Polski przywieziono 1,5 miliona żydowskich dzieci z całej Europy. Je spalono. Ja mu wtedy powiedziałem, Hone, dopóki ja żyję, dzieci będą przyjeżdżać tutaj i odpoczywać. I tak przyjeżdżają. Już 20 lat. Każdego roku. Najpierw ze Związku Radzieckiego, potem z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, a ostatnie 4 lata z Izraela. Przyjeżdżają i powiem, oni płacą za bilet z Rosji, a z Rosji za nic nie płacili, ale z Izraela płacą za bilet. Ja szukam sponsorów, którzy zapłacą za ich pobyt. To były pierwsze grupy dzieci, potem zacząłem zapraszać, przez 4 lata przyjeżdżają też ocaleni z Holokaustu, starzy ludzie. Teraz jadę z nimi się tam spotkać i całą grupę zorganizuję z kolegą, który tam mieszka w Izraelu. I 2 czerwca przyjedzie około 40 osób na 2 tygodnie. Większość z nich to są niereligijni, dużo niewierzących. A wielu z nich się nawraca. Wielu z nich się nawraca. Pamiętam pierwsza grupa, jak przyjechała, był tam taki Josif, miał 80 lat. To był piątek, rano przyjechaliśmy z lotniska do Ostródy. Wieczorem robiłem szabat dla nich. Żona przychodzi i mówi, że Josif się zgubił. 4 godziny już go nie ma. Ja mówię, jak się zgubił? On mówi, bo on jogging uprawia, pobiegł gdzieś. 80 lat. A tam jeziora, lasy i on gdzieś biega. No ale zabłądził. Myśmy zaczęli szukać na policję i tam szukali go. On miał ze sobą izraelski komórkowy telefon. Zadzwonił do swojego syna, do Izraela. Jego syn zadzwonił na izraelską policję. Izraelska policja do ambasady izraelskiej w Warszawie. Z ambasady izraelskiej do komendy głównej. A jego mieli cały czas na słuchu. On nawet nie wiedział, jak się miasto nazywa, w którym jest. Ale znalazł kogoś, poradzono mu, kto zna angielski. Tam jakaś dziewczyna szła i ona powiedziała, że to jest Ostróda i na jakiej ulicy on jest. I wtedy komenda główna, a ja wtedy byłem już na policji tam w Ostródzie. Ten oficer schodzi i mówi, chyba się zguba znalazła. Pojechaliśmy po niego i powiem wam tak na marginesie, że nikt tak z mojego widoku się nie cieszył jak on. Nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyłem. Że gdy mnie zobaczył, jak się on uradował. Ale potem to mi pomogło rozmawiać z tymi ludźmi. Pamiętam, jak przyszedł i na drugi dzień, bo to było późno w nocy, ale na drugi dzień rano, pierwsze spotkanie. Ja mówię tak, moje pytanie było, co pomogło Józefowi się odnaleźć? Co pomogło? Jak myślicie? Telefon komórkowy. Większość. I to jest to. To było narzędzie. Bo on miał telefon komórkowy. Ale ja powiedziałem, że nie. Wiecie co? To, że wiedział, że się zgubił. Problem dzisiejszego człowieka jest to, że wielu nie wie, że są zgubionych. Ludzie myślą, że wszystko jest normalnie, że wszystko jest dobrze, a tak naprawdę wszystko jest stracone. Wszystko jest stracone. Ja mówię, to uratowało go to, że on wiedział, że to nie ci ludzie, nie to miejsce, nic jest nie to. I robił wszystko, żeby ktoś go znalazł. I naszą odpowiedzialnością jest, żeby im pomóc, żeby oni wiedzieli, że są zgubieni. Zresztą nie tylko oni, wszyscy, którzy nie znają Boga, nie znają Jezusa, są zgubieni. Ludzie myślą, że jest wszystko w porządku. Wielu tam się nawróciło. Pamiętam jednego lekarza, który jak stamtąd wyjeżdżał, powiedział, że ja chcę być taki jak wy. I dla mnie to też, na moich oczach to jest proroctwo, to co Paweł do Rzymian pisze, że macie pobudzać ich do zazdrości. Mi się teraz to przypomniało. On mówi, że ja, jak byłem w Rosji, byłem ateistą, był lekarzem, mieszkał na granicy Ukrainy z Mołdawią. Tam mówi, jestem, chodzę do synagogi, ale nie jestem wierzący. Ale jak was spotkałem, to chcę być taki jak wy. I to jest nasza odpowiedzialność, która idzie, a ostatnie 4 lata też oprócz tego zacząłem zapraszać żołnierzy z armii izraelskiej. To nie jest takie proste, żeby oni dostali urlop i mogli wyjechać ze swojego kraju. Po armii, po wojsku tak, ale ja biorę z armii. I przez 4 lata co roku mam 20 żołnierzy, dziewczyny i chłopaków. Piszę im zaproszenia, dowódcy im dają zezwolenie na wyjazd z kraju. I wielu z nich się nawróciło. Dzisiaj w armii izraelskiej jest 400 wierzących żołnierzy. Którzy, ja nie mówię, że wszyscy przez ich świadectwo się nawrócili, ale to idziemy. To, co mamy robić, to modlić się. I to, o czym chciałbym mówić dzisiaj i jutro i pojutrze, to czy Kościół, czy my chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za naród izraelski, za Żydów. Dzisiaj będą takie wstępowe rzeczy, jutro będziemy mówili trochę więcej też o tym. Pamiętacie, my zostaliśmy wszczepieni. do drzewa oliwnego. My, dzikie gałęzie, zostaliśmy wszczepieni do szlachetnego drzewa oliwnego. Nie zamiast tamtych, którzy zostali odcięci. Tam nie pisze, tak? Ci, którzy nie przyjęli Mesjasza, zostali odcięci, a ci nieżydzi, którzy uwierzyli, zostali wszczepieni. I moim pytaniem będzie, i o tym będziemy rozmawiać też jutro, jakie to drzewo oliwne ma być? Bo dzisiaj większość tych gałęzi to są nieżydzi. To są wierzący z narodów. Jakie to drzewo ma być, żeby Żydzi, patrząc na to drzewo, powiedzieli, to jest nasze drzewo. To jest szlachetna oliwka. To jest moje drzewo. Bo tam czytamy, że oni zostaną wszczepieni w swoje drzewo. 11 rozdział listu do Rzymian. W swoje. I to jest nasza odpowiedzialność, żeby oni patrząc na to drzewo, czyli patrząc na Kościół, mogli powiedzieć, to jest nasze drzewo. To znaczy, jacy powinniśmy być, jak mamy żyć. Żeby oni patrząc na to, mogli powiedzieć, to jest moje. I to jest odpowiedzialność. Moi kochani, jak świat mógł i może przyjść do poznania Boga? Jeżeli dla świeckiego umysłu tak trudno jest zrozumieć, tak trudno jest poznać Boże prawdy. I Bożym rozwiązaniem tego problemu było i jest powołanie narodu królewskich kapłanów, nauczonych rozumieć i nauczonych przekazywać Boże prawdy. On wziął naród i przygotowywał go tak, jak trenuje się atletów, tak jak trenuje się sportowców. Zmuszając ich do pokonywania trudności, przedstawiając im ostre, surowe warunki, aby wpajać im Boże drogi. Oni byli zaopatrzeni, aby służyć jak światło dla narodów i przekazywać Boże prawdy całemu człowieczeństwu, wszystkim narodom. I to jest powód, dlaczego Bóg stworzył albo uczynił żydowski naród. On wziął nasienie abrahamowe i przez 2000 lat formował ich kulturę, formował ich zrozumienie, żeby synchronizować ten naród ze swoją prawdą. Czasami jak mówię o świętach żydowskich, czy z moim szwagrem też spieramy się czasami i z różnymi ludźmi i mówią tak, no to jest ich kultura, a co nam do tej kultury? My mamy swoją kulturę. Ale moi kochani, to co Bóg robił z Abrahamem przez 2000 lat potem z tym narodem, to nie tylko kultura jakiejś etnicznej grupy ze wschodu. To jest kultura biblijna. To co było moralne wtedy, to co było grzechem wtedy, jest grzechem dzisiaj. To czego Bóg oczekiwał od Abrahama, cofnę się jasnie, to czego Bóg oczekiwał od Adama, tego samego oczekiwał od Abrahama, tego samego Jezus oczekiwał od swoich uczniów, od swoich wyznawców i tego samego oczekuje Bóg dzisiaj od nas. Nic się nie zmieniło. To nie było tylko kultura jakiejś grupy. A jeżeli już nawet myślę o grupie etnicznej, to naród izraelski to jest ta jedyna etniczna grupa na świecie, która powstała na podstawie przymierza Boga z Abrahamem. Żaden inny naród tak nie powstał. Żaden inny. My, wierzący, też powstaliśmy na podstawie przymierza, ale to już nie jako grupa etniczna, tylko z wielu narodów. Ale tamten naród powstał na podstawie przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. I to przymierze skutkuje do dzisiaj. To przymierze działa do dzisiaj. My czasami mamy też taki problem, jak patrzymy na Stary i Nowy Testament. I to jest w porządku, gdy chodzi o te nazwy, ale one nigdzie w Biblii nie występują. Jak Jezus mówił na Stary Testament? Jak uczniowie nazywali Stary Testament? Jezus nigdy nie mówił to, co jest napisane w Starym Testamencie. On mówił, albo mówił o Torze, czy o prawie, albo mówił o pismach, albo mówił, jak jest napisane, mówił o pismach. Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, Paweł mówił o Pisma, mówi całe Pismo. On nie mówił, i oczywiście ja mówię, to jest kwestia tylko jakby, bym powiedział, techniczna, która z tym, że dla nas, w naszej kulturze, to nie jest tylko techniczna. Czy z was ktoś napisał już testament, czy nie? Pisaliście testament kiedyś? Tu widzę, że niektórzy już powinni zrobić. Zaoszczędzimy kłopotów dla naszych dzieci czy naszej rodziny. Co jest ważne w testamencie? Moja żona otrzymała spadek. Jej koleżanka zmarła, wcześniej mąż, potem ona. Myśmy nawet nie wiedzieli i ona miała brata, ale potem jak była tam, bo ona sama mieszkała w domu, była prokurator, policja i ten brat był i znaleźli taki świstek papieru. No i prokurator to zabrał i potem musieli wszystko zbadać, żeby pozwolić. Ten brat prosił mnie, czy mu nie pomógł przy pochówku jego siostry. Ja powiedziałem dobrze, ale potem jak już była zgoda od prokuratora, myśmy poszli, ja poszedłem z nim na policję, żeby odebrać te rzeczy, które policja stamtąd zabrała. No i on oddał tam jakieś dokumenty, to jej dowód i jeszcze inne rzeczy. A on mówi, a tam był jeszcze testament. A on mówi, nie, że nie było testamentu, była tylko taka kartka. A on mówi, no to ja to tą kartkę chcę. A on mówi, nie, bo to jest zwykły świstek papieru, on nic nie warty jest. I on wziął tą kartkę, pokazuje mi, ja tam patrzę, a na tej kartce pisze imię mojej żony. Że to był, ona była głównym i jedynym spadkobiercą tej jego siostry. On mówi, tak, że to jest tej pani, nie? Bo on był świadkiem, jak jego siostra to pisała. Nie? Ale ja mówię, ty, to jest moja żona. On też nie wiedział, że to, on myślał o siostrze żony. Ale i ona poszła do mecenasa i mecenas mówi, popatrzył na to i mówi tak, że to jest ważne. Wiecie, co jest ważne w testamencie? Podpis, może być odręcznie napisane, nie musi być. Podpis i data. Dlaczego data jest ważna? Proszę? Nie ma znaczenia. Data jest ważna dlatego, że wszystkie inne testamenty, które były przed tą datą, są nieważne. Wszystko, co było przed tą datą, nie ma znaczenia. Liczy się, dlatego sędzia się patrzy na ostatnią datę. W testamencie liczy się data. Jeżeli mówimy Stary i Nowy Testament, jak masz Nowy Testament, no to dla nas, w naszej mentalności, to, co było przed tym, to już nie ma znaczenia. Że Stary Testament nie ma znaczenia, bo jest Nowy Testament. Ale jakbyśmy mówili przymierze, Stare Przymierze, Nowe Przymierze, Jezus, on nie mówi, że zawieram z wami Nowy Testament. Co on mówił? Kiedy wziął kielich, mówił, ten kielich to? Nowe Przymierze we krwi mojej. Przymierze nie anulowało poprzedniego przymierza. Te przymierza, które Bóg zawarł z Adamem, z Noem, z Abrahamem, z Dawidem, one wszystkie pracują. Oczywiście są zmiany, są ulepszenia. I stąd mówię tak, że Bóg wziął i zawarł z nimi przymierze. My w niedzielę, nie wiem gdzie będę, ale w niedzielę będziemy mówili, życie zgodne z przymierzem jest drogą do osiągnięcia dziedzictwa, które Bóg dla nas ma. Życie zgodne z przymierzem. I na temat, jak żyć zgodnie z przymierzem, będziemy rozmawiali. Wtedy sobie powiemy trochę, co to jest przymierze, jakie przymierze. No bo jak mamy żyć zgodnie z przymierzem, to musimy rozumieć, co to jest przymierze. W naszej kulturze przymierza się nie zawierało. Przymierze jest inne od kontraktu. Kontrakt mogłeś pertraktować, mogłeś się targować, mogłeś iść na kompromis, w przymierzu nie. Przymierze zawsze dawał ten, który był silniejszy, on wychodził z ofertą i przymierza należało zachować. I o tym sobie porozmawiamy, jeżeli Bóg pozwoli, w niedzielę. A teraz wracajmy tutaj, to jest też takie wstępowe. Powiedziałem, że Bóg wziął nasienie abrahamowe i przez 2000 lat formował ich kulturę, zrozumienie, żeby synchronizować ten naród ze swoją prawdą. On, Bóg, dał im objawienie o swojej naturze. O tym, że jest tylko jednym Bogiem. Śpiewaliśmy dzisiaj, słuchaj Izraelu, Pan Bóg jeden jest. O tym, że On jest Bogiem zazdrosnym i nie rozdziela swojej chwały z pogańskimi bożkami, z pogańskimi idolami. Objawił im, że jest Bogiem świętym, miłosiernym i sprawiedliwym. On dał im prorocze widzenie historii. Oni zobaczyli, gdzie historia się rozpoczęła, jaka ona będzie w przyszłości i dlaczego przyjdzie Mesjasz. Oni to wszystko wiedzieli. Szabat, kiedy celebruje się szabat, powiem, kiedy mówiłem o szabacie, chcę tylko jeszcze dodać, że po miesiącu już nie mieliśmy miejsca w mieszkaniu. Zeszliśmy pod kaplicę, do piwnicy, tam mieliśmy takie sale. Tam nas spotykało się 80 osób, ale po 3 miesiącach musieliśmy wejść do głównej sali, bo tam nie było miejsca. Ale jedną główna rzecz, gdy chodzi o szabat, mówi się tak. Szabat był na pamiątkę stworzenia. W czasie szabatu ojciec musiał mówić tak, że to też było na pamiątkę wyjścia z Egiptu, że nasi przodkowie byli niewolnikami. My też mamy o czym rozmawiać, bo byliśmy o wiele głębszej niewoli niż oni w Egipcie. Niewola grzechu była zdecydowanie głębsza niż niewola w Egipcie. Żeby wyjść z niewoli Egiptu, musiał być ktoś, kto ich wyzwolił, musiał być wolnym człowiekiem. Mojżesz, niewolnik niewolnika nie wyzwoli. Mojżesz był wolnym. On się urodził w niewoli, ale był wychowany na dworze. On był księciem, to był książę Egiptu, on był wojownikiem. I on przyszedł z zewnątrz, on przyszedł jako wolny i wyprowadził ich na wolność. A nasza niewola, powiedziałem, była o wiele głębsza. Żeby nas ktoś mógł wyzwolić, to musiał być doskonale wolny. To musiał przyjść ktoś stamtąd. Tutaj, z tej planety, z Ziemi, nikt nie był w stanie nas wyzwolić. To musiał przyjść ktoś od Boga. Musiał sam Bóg, Boży Syn. Stanął na tej ziemi. I zresztą Jezus powiedział, jeżeli Syn was wyswobodzi, będziecie wolni, naprawdę. Będziecie wolni. I o tym się mówiło w czasie szabatu. I powiedziałem, szabat był na pamiątkę stworzenia. I powiem, wbrew całej kulturze, wbrew wszystkiemu, co jest na zewnątrz, oni uparcie w każdy piątek wieczorem siadali w domu i ojciec mówił do dzieci, że nie przypadek i nie ślepy los kieruje naszym życiem, ale jesteśmy w ręku wszechmogącego Boga. Nie ewolucja, nie wielki wybuch, ale to Bóg stworzył. To tydzień po tygodniu, rok po roku i bym powiedział tak od Abrahama, 4000 lat. Nie mówię, że wszyscy, ale są grupy ludzi, że cały czas to podkreślają, gdy świat dookoła mówi różne rzeczy, a oni uparcie mówią, że Bóg stworzył ten świat. Bóg stworzył ciebie, Bóg stworzył mnie i w związku z tym nie przypadek kieruje naszym życiem, nie ślepy los, ale jesteśmy w Jego rękach. On nas trzyma, jesteśmy w rękach wszechmogącego Boga. To jest sens, dla którego rodziny się spotykają i chociaż raz w tygodniu o tych rzeczach się mówi. Mówi się o Mesjaszu, że czeka się na Mesjasza. To jest nasza odpowiedzialność. Oni zobaczyli, gdzie historia się rozpoczęła. Rozpoczęła się od stworzenia. To Bóg to wszystko rozpoczął. Nasza historia, bo Bóg nie ma historii. On nie ma początku, nie ma końca. Ale nasza historia rozpoczęła się od Jego stworzenia. Oni wiedzą, Bóg im pokazał, jaka będzie przyszłość i dlaczego przyjdzie Mesjasz. Przy końcu roku zawsze ja, jak usługuję, mówię, że przy końcu roku są dwa żydowskie święta. Jedno to Chanuka, święto świateł, czy oczyszczenia świątyni, a drugie żydowskie święto to narodzenie Pana Jezusa, czyli Boże Narodzenie, jak my to znamy. I niektórzy mi mówią, no chwileczkę, jakie to żydowskie święto? A powiedzcie mi, ile narodów czekało na przyjście Mesjasza 2000 lat temu? Kto czekał na Mesjasza? Poza nimi nikt. To dlaczego to nie ma być ich święto? Oni wiedzieli, dlaczego przyjdzie Mesjasz. Przez swoje prawo, przez Torę, Bóg ukształtował codzienne życie ludzi, uczył ich świętości, święte dni, święty naród, święte miejsca. To była Boża kultura, Bóg to ich przez to uczył. Szabat to był cykl tygodniowy, potem był cykl roczny. W ciągu roku były święta. Trzy razy musieli przyjść do świątyni. Po co? Mieli świętować te wszystkie święta. Zresztą one to nie są żydowskie. W Biblii czytamy, Bóg mówi, to są moje święta. To był cykl, przez który Bóg ich prowadził, uczył ich sprawiedliwości i skruchy. Rozdzielił ich świat na czyste i nieczyste, aby nauczyć, co znaczy być zabrudzonym grzechem i oddzielonym od Boga. Nie wiem, czy zastanawiali się kiedyś, dlaczego Bóg zrobił taką różnicę. Dlaczego powiedział, że to jeść będziesz, tego jeść nie będziesz. Przecież był taki okres, że jedli wszystko. Pamiętacie, do początku Adam, jak został stworzony, to jadł tylko nasionka. Potem jedli rośliny. Ale po potopie Bóg mówił do Noego wszystko, co się rusza, wszystko, co ma dech, wszystko. Od robaczków do wszystkiego. Ale potem do Żydów powiedział, to będziesz jadł, a tego jeść nie będziesz. Dlaczego? Bóg chciał ich czegoś uczyć i uczył, że może się zabrudzić, a jak się zabrudzisz, to tracisz kontakt z Bogiem. I potem też dawał, pokazywał, jak można się oczyścić, jak można dokonać powrotu. Oczywiście to były te zewnętrzne rzeczy, ale celem Boga było, aby nauczyć nas o tych wewnętrznych rzeczach, które są bardziej skomplikowane i o wiele trudniej jest z nich się oczyścić. Tamte zewnętrzne mogły być jakieś umywanie, czy mogły się zanurzyć, czy inne rzeczy robić i stawałeś się czysty. To, co pisze list do Hebrajczyków, to dawało taką zewnętrzną, czy chwilowe oczyszczenie. A to wewnętrzne oczyszczenie, to dlatego musiał umrzeć Chrystus. To był cel, dla którego ten baranek musiał przyjść i zginąć. A więc Bóg uczył ich od samego początku. Uczył ich sprawiedliwości, skruchy, rozdzielenia ich świata na czyste i nieczyste, aby nauczyć, co znaczy być zabrudzonym grzechem i oddzielonym od Boga. On uczył ich o ofierze i o przymierzu krwi. Wiele ludzi w dawnych czasach coś niecoś wiedzieli o przymierzu krwi, jednak nie rozumieli tego tak, jak rozumieli to Żydzi. Bóg włożył w nich zrozumienie biblijnego cyklu życia. Tak już powiedziałem, szabat, święta. Uczyły ich i przypominały im o centralnych zasadach życia z Bogiem. To był cel. Moi kochani, w każdych świętach i w szabacie w centrum jest Mesjasz, w centrum jest Bóg. To wszystko wokół Niego chodziło. To wszystko ze względu Boga. Bóg mówi, to jest mój szabat. To jest mój szabat. To jest powód, dlaczego może przy okazji któregoś punktu potem, dlaczego takie ważne było? Bo Bóg mówił, niezależnie od tych wszystkich innych rzeczy, że nie będziesz jadł, albo że się wyciszysz, że będziesz odpoczywał, to jest jedna rzecz. Ale Bóg, to jest jakby to dotyczy ciebie, ale tam też jest, to musi też dotyczyć Boga. Bóg mówi, to jest moje święto. To jest moje święto i Bóg musi być w centrum, czyli wokół Boga coś się musi dziać tego dnia. I Bóg uczył ich chociaż raz w tygodniu. Jedna siódma czasu jest święta, nie należy do ciebie. Tak samo jak jedna dziesiąta pieniędzy. Są święte, trzeba je inaczej traktować niż wszystkie inne. Tak samo jak trzeba ten czas inaczej traktować niż jak każdy inny. A to już też inny temat o świętości. A więc szabat i święta uczyły ich i przypominały im o centralnych zasadach życia z Bogiem. Poprzez powtarzane oczyszczenia i przygotowanie się Bóg wtłoczył w ich umysły, czego oczekuje się od tych, co chodzą z Bogiem. I potem, po 2000 lat przygotowywania, przyszedł Mesjasz. Dzięki przygotowaniu i zrozumieniu, jakie Bóg włożył w ten naród, oni wiedzieli, kim on był i co on powinien wykonać. Wiedzieli, dlaczego przyszedł. Czasami tak w naszym narodzie pokutuje to, czy jest gdzieś i mówi się, że Żydzi nie przyjęli Jezusa. A moje pytanie jest, a kto go przyjął? Kim byli ci, którzy w jego uwierzyli? Kto to był? Oni go pokochali. Byli gotowi umrzeć za niego. I wielu umarło. Powiem więcej. Oni pokochali nie Żydów, pokochali narody. I byli gotowi za świadectwo, żeby donieść tą informację, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, że jest Zbawicielem świata, byli gotowi zapłacić życie i wielu z nich oddało życie, żeby Ewangelia dotarła aż tu do nas. Oczywiście ówczesny rząd, czy władze, czy którzy byli jakby elitą tego narodu, większość z nich nie przyjęła Jezusa. To byli politycy. Tak naprawdę oni w ogóle nie wierzyli w to, co Mojżesz mówił. Zresztą Jezus to mówił w Ewangelii Jana w 5 rozdziale. Jezus mówił do nich tak: gdybyście wierzyli w to, co mówił Mojżesz, byście mnie przyjęli. Byście mnie przyjęli. I to jest problem dzisiaj też wielu ludzi. Jeżeli nie słuchamy tego, co mówi Mojżesz, to tak naprawdę nie rozumiemy Jezusa. Nie rozumiemy. A Paweł chyba w liście do Galacjan mówi, że o życiu wiecznym, że życie wieczne to jest, aby poznali Boga, czy do Rzymian, już nie pamiętam gdzieś, ale w Nowym Testamencie gdzieś, jak ktoś chce znaleźć, to można. Że poznali Boga i Chrystusa. To jest życie wieczne, żeby poznali. Znamy Jezusa? Staramy się Go poznać? Był taki człowiek, nie wiem, czy pamiętacie, nazywał się Ben Jehuda. Jak ktoś był w Izraelu, był ktoś z was w Izraelu? W Jerozolimie jest ulica, jedna z głównych ulic, tam jest taki deptak, dużo sklepów, Ben Jehudy. Ben Jehuda to był ten człowiek, który wprowadził hebrajski język w Izraelu. On urodził się pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, wtedy jeszcze nikt nie myślał o powstaniu państwa Izrael, on ze swoją żoną i ze swoimi dziećmi w domu rozmawiali tylko po hebrajsku. Mieszkali w Europie. Rozmawiali po hebrajsku. Jego córka miała narzeczonego, czy miała chłopaka, który za nią chodził, i ten chłopak to był chyba Irlandczyk albo Islandczyk, już nie pamiętam teraz. Ale przyszedł do Ben Jehudy i mówi, że chce prosić o rękę tej pięknej dziewczyny. On mówi, są dwa powody, dla których muszę ci odmówić. Jeden to, że nie jesteś Żydem. A drugi to to, że nie znasz hebrajskiego. Ten pierwszy to mógłbym jakoś podarować. Ale mówi, nic straconego. Jeżeli mi obiecasz, że jeżeli przyjdziesz i poprosisz mnie o rękę mojej córki po hebrajsku i obiecasz, że jak weźmiecie ślub, że żadnym innym języku się do niej nie odezwiesz, tylko po hebrajsku, to wyrażę zgodę. Ten odszedł, ale po jakimś czasie wrócił. Poprosił o rękę ją po hebrajsku i wyemigrowali oni potem do Palestyny. Potem powstało państwo Izrael. I rozmawiali ze sobą tylko po hebrajsku. Jak powstało państwo Izrael, oni byli pierwszymi native speakerami tego języka. Ale chcę wrócić do 73 roku, kiedy była konferencja chrześcijańska. Chyba 3000 ludzi przyjechało z Ameryki tam do Izraela. W Jerozolimie ta konferencja się odbywała i ona przyszła na tą konferencję, córka Ben Jehudy. I siedziała, jak oni, usiadła jedna siostra Amerykanka i mówi do niej, czy ty jesteś Żydówką? Ona mówi, tak, ja jestem tu z Jerozolimy. Ona mówi, halleluja, mój pierwszy raz widzę wierzącą Żydówkę w Jezusa. A ona mówi, ale ja nie wierzę w Jezusa. I ona tak na nią patrzy i ona potem mówi, ja go znam. Ja chodzę tymi samymi ścieżkami, którymi on chodził. Ja znam jego tradycję, wiem, jak się bawił, znam jego kulturę, ja go znam. Znam, jak myślał jego ojciec, jak jego matka, jak jego wychowywali. Ja to wszystko znam. I moi kochani, kiedy ja myślę o poznaniu Jezusa, my nie wiem, o czym my myślimy, kiedy mówimy, że go znamy. Bo mówimy, to jest żydowska kultura, a jaka? Jeżeli Jezusa tradycja była... Ja w jednym zborze mówiłem, robiłem paschę i ktoś mi powiedział, no dobrze, tylko bez tych żydowskich elementów. Ja mówię, a czy mogę zrobić tak jak Jezus, ostatnią wieczerzę? No naradzimy się. I potem bracia wysłali mi SMS, że idą na kompromis, że mogę zrobić tak jak Jezus. A jaka miała być? To nie jest tak, że on jest, tam jest czarny, tam jest Chińczyk, tu jest Polak, tam jest Amerykanin. Tam... Nie, on był, Bóg wybrał tak, Bóg tak zrobił, wybrał Abrahama i z niego, z tego Jezus by nie był Mesjaszem, gdyby nie był Żydem. I o tym musimy pamiętać. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył przybliżającego się Jezusa do miejsca, gdzie on chrzcił, on nie musiał tracić 3 godzin albo dni, aby tłumaczyć im, kim on był i dlaczego przyszedł. Czytacie się, żeby Jan coś tłumaczył Żydom? Co on powiedział? Wskazał rękę i powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, albo który bierze grzech świata na siebie. I zobaczcie, tam Jana nikt nie pyta, Jan, jaki baranek, jaki grzech, o czym ty mówisz? Nikt jego nie pyta. Bo oni znali kontekst. To jest, mówię, Bóg przygotowywał ten naród. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy wziął kielich, powiedział, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. A uczniowie mówią, chwileczkę, jaka twoja krew, jakie nowe przymierze, o czym ty mówisz? Znali kontekst. Wiedzieli, co Jeremiasz w 31 rozdziale mówił. I nie tylko to, znali to od samego początku, idzie ta linia. Jan powiedział, to baranek Boży, który gładzi grzech świata. I wszyscy wiedzieli, o czym on mówił. Oni wiedzieli, co to takiego baranek ofiarny, dlatego mogli zrozumieć, co uczyni Mesjasz i dlaczego przyszedł. Większość, jak już powiedziałem, liderów, którzy odrzucili Mesjasza, to byli ludzie, którzy odeszli tak naprawdę od swoich żydowskich korzeni, byli schelenizowani tam wtedy. Poprzez całą historię Bóg pokazywał Żydom, że On wybrał ich, aby byli narodem kapłanów, ludźmi w szczególny sposób przygotowani, aby przekazywać Jego Boże prawdy narodom. I kiedy wyprowadził ich z Egiptu, kiedy doszli do góry Synaj, Bóg powiedział tak, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim. To był cel, dla którego zostali powołani. Dla podobnego celu my zostaliśmy wybrani, wierzący ludzie. Piotr w swoim liście pisze też o nas, o królewskim kapłaństwie. Tak jak kapłani lewici służyli Panu i narodowi izraelskiemu, tak cały Izrael powinien służyć i przekazywać prawdy Boże narodom. Bóg to obiecał i Bóg to będzie realizował. I oni to realizowali. Oczywiście upadali, byli nieposłuszni, tak jak wielu z nas dzisiaj. A teraz zrobimy przerwę i potem pójdziemy dalej.